Zostałem ostatnio kompletnie zbity z tropu takim z pozoru prostym pytaniem, którym chcę się podzielić. Co robisz w swoim wolnym czasie? No właśnie, kompletnie mnie wcięło. Jak to w wolnym czasie? Osoba, która prowadzi biznes, w ogóle ma jakiś wolny czas, to znaczy... No właśnie, bardzo trudno się do tego odnieść, dlatego że zanim założyłem biznes, to, co robiłem w wolnym czasie, to właśnie było to, co robię teraz jako normalny zawód. Im jednak dłużej nad tym myślałem, to zrozumiałem przedmiot tego pytania i można je troszeczkę inaczej ująć. Co robisz poza swoją pracą zarobkową? Wtedy ma to sens. Nawet jeśli to, co robisz poza pracą, wspiera tę pracę, nadal jest to czas, na który mamy ogromny wpływ. Pierwszą rzeczą, jaką zawsze będę rekomendował, to czytanie. Nie ma lepszej czynności łączącej aspekt relaksu, jak i poznania. Pobudzony umysł, czytający dużo, nawet literatury rozrywkowej, jest to umysł gotowy, konwersacyjny, świadomy kulturowo. Jedną z największych zalet czytania jest możliwość ucieczki w wewnętrzny świat, słuchanie myśli autora, swoich i kompletny relaks. Jest też ogromna zaleta społeczna, świadomość kulturowa, bycie tak zwaną osobą oczytaną. Istotne jest jednak, co i jak czytamy, bo podobnie jak film, książka potrafi być bardzo niskich lotów. Warto więc nie tylko świadomie wybierać tytuły, ale jeśli są to książki, które niosą na przykład jakieś rady, mieć do nich odpowiedni dystans i punkt odniesienia. W tym wypadku, jeśli czytamy książki z zakresu rozwoju osobistego czy psychologii, których obecnie jest bardzo dużo na rynku, warto w jednym temacie poznać kilka punktów widzenia. Zwykle znajdziemy ich nawet więcej niż dwa. Książki nie są postrzegane jako sexy, ale gwarantuję ci, że jeśli przehandlujesz w swoim życiu czas, który poświęcasz na książki, na czas poświęcony na przykład grom komputerowym czy bezcelowej rozrywce, będzie to czas bezpowrotnie stracony. Inwestując czas w książki, nie można popełnić błędu. Umysł świadomy kulturowo to umysł otwarty, bogatszy o wiedzę, której deficyt dostrzegamy w naszym codziennym życiu zwykłych, przeciętnych ludzi, jak i społecznych elit. Jest jednak rzecz, która jest przynajmniej równoznaczna z czytaniem, którą naprawdę warto robić w swoim wolnym czasie, a jest to inicjowanie spotkań ze znajomymi i rodziną. Człowiek jest istotą społeczną, niezdolną do funkcjonowania całkowicie samodzielnie. To relacje społeczne sprawiają, że znajdujemy motywację do działania, edukujemy się i robimy kolejne kroki w swoim życiu. Będąc dorosłym, odkryjemy, że na relacjach buduje się świadome życie zawodowe. Zresztą nie bez powodu Warren Buffett, pytany, co by zrobił, gdyby w portfelu miał ostatnie $100, odpowiedział: kupiłbym marynarkę i schludne buty i poszedłbym na jedno z wielu spotkań biznesmenów, by nawiązać właściwe kontakty. Ale to tylko jeden aspekt. Potrzebujemy relacji z innymi, żeby być po prostu szczęśliwi w życiu. Obecnie protezą tych relacji jest interakcja na Facebooku, dająca złudne poczucie, że je faktycznie utrzymujemy. Nic z tych rzeczy. Fizyczny kontakt i rozmowa mają działanie budujące. Utrwalają relacje, których im starsi jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie, mamy coraz mniej. To smutna rzeczywistość, że wraz z wiekiem coraz trudniej utrzymywać te rzeczy, które za młodo były oczywistą codziennością. Do spotkań oczywiście można wykorzystywać preteksty, takie jak wspólne granie w gry planszowe, albo inną aktywność, na przykład spacery, rower itd. Tu również nie możemy się pomylić. Budowanie relacji, weryfikowanie ich, pogłębianie znajomości daje nam zarówno kapitał zawodowy, jak i zwykłą ludzką radość z przynależności, z bycia potrzebnym czy wysłuchanym oraz dostarcza dużo satysfakcji. Dlatego w czasach, gdy dziura w relacjach z innymi jest przykryta plombą facebookową, warto świadomie decydować się i mówić sobie: dzisiaj zadzwonię i umówię się z osobą, z którą od pół roku nie rozmawiałem bądź nie rozmawiałam. Trzecia rzecz. Rozwijaj hobby i swoje poboczne projekty. Dlatego miałem ogromny problem z odpowiedzią na główne pytanie, bo dla mnie praca i hobby były bardzo mocno połączone. Przejście z hobby do pracy było niemal bezbolesne i tak oczywiste, że zlało się to w jedno. Jednak nie zawsze tak jest. Hobby często będzie nim na zawsze, bo ciężko jest zrobić zawód z takiego na przykład biegania czy klejenia modeli. Co istotne, należałoby rozumieć hobby jako wszystko, co jest inne od twojej zawodowej pracy. Najlepiej wszystko, co wykorzystuje też inne narzędzia. Więc jeśli prowadzisz pracę przy komputerze, dobrze jest mieć hobby nie angażujące komputera. Podobnie jest z naszymi pobocznymi projektami. Mogą to być oczywiście projekty zawodowe lub na przykład wolontariat, który nosi bardzo wyraźne cechy regularnej pracy. Do projektów jednak zaliczyłbym również chodzenie na siłownię i wszystkie plany budżetowe oraz dietetyczne. Co jednak warto nadmienić, wiele konsekwentnie rozwijanych pobocznych projektów potrafi stać się regularną pracą, jeśli włoży się w nie odpowiednią ilość serca i czasu. Czwarta rzecz – edukuj się. Oczywiście ma to wiele wspólnego z czytaniem, ale nie tylko. Samo czytanie może być czynnością służącą rozrywce i relaksowi. Niekoniecznie musi być nastawione na aktywną edukację. Jednym z najsmutniejszych widoków, jakie czasem doświadczam, jest 30-parolatek lub osoba po 40, która straciła kompletnie umiejętność sprawnego przyswajania wiedzy. Umiejętność ta niećwiczona kompletnie zanika, a umysł ostrego narzędzia, który potrafi chłonąć informacje, staje się niesprawny i kompletnie zamknięty. Niestety w opozycji do świadomej edukacji stoi zamknięcie umysłu na nową wiedzę. Do stopnia zlęknienia nowościami, które albo są przytłaczające, albo kompletnie niezrozumiałe, albo zbyt wymagające. Jeśli myślisz, że ciebie nie będzie to dotyczyć w wieku 30-40 lat, to bardzo mocno się mylisz. A czego się uczyć? Możesz wspierać rozwój swojego zawodu, wchłaniając treści z twojej dziedziny. Na przykład jeśli pracujesz w finansach, w sieci znajdziesz naprawdę dużo miejsc o wysokiej jakości treści finansowej. Możesz też uczyć się czegoś kompletnie nowego, na przykład nowego języka obcego lub nowej umiejętności, na której zbudujesz swój nowy zawód lub wesprzesz istniejące miejsce pracy pogłębioną ekspertyzą. I piąta rzecz, najmniej intuicyjna z tego wszystkiego. Pozwól sobie na nudę. Tak, nie przesłyszałeś się. Pozwól się trochę ponudzić. W tym całym efektywnym i kompletnie poukładanym świecie, otoczeni przez kalendarze, smartfony, listy zadań i presję, by ciągle być bardzo produktywnym, brakuje takiego miejsca do poznania siebie i swoich pragnień. Na czym miałoby takie prawdziwe nudzenie się polegać i czemu miałoby służyć? Po pierwsze, tak przywykliśmy od czasów szkolnych do tego, że ciągle coś robimy, że nasz organizm i my sami musimy się szybko czymś zająć. Przebywanie sam ze sobą bez robienia czegokolwiek potrafi być niezwykle niezręczne i stresujące. Daj sobie jednak chwilę. Niektórzy nazwą to medytacją, ale wystarczy, że zdecydujesz się po prostu zrelaksować, posłuchać muzyki, nie robić nic celowego. Może się okazać, że dzięki takiej nudzie, takiemu wyciszeniu, znajdziesz coś nowego i ciekawego w życiu. Być może nadaktywny umysł, który ciągle podsuwa nowe działania, tym razem podrzuci nam coś kompletnie nietypowego. Życzę ci tych pozytywnych odkryć. Robiąc dowolną z tych pięciu powyższych rzeczy, nigdy nie wyjdziesz źle. Dzięki czytaniu lepiej zrozumiesz różne punkty widzenia i rozwiniesz się kulturowo. Dzięki inicjowaniu spotkań rozwiniesz swoje relacje i wzniesiesz je na wyższy poziom. Za pomocą rozwoju hobby i swoich projektów zbudujesz swoją pasję i rzeczy, z których możesz być dumny. Jeśli będziesz się ciągle edukować, nie wypadniesz z rytmu i będziesz ciągle łaknąć nowej wiedzy. No i na końcu, pozwól sobie na nudę, nawet jeśli będziesz musiał ją sobie w swoim napiętym harmonogramie zaplanować. Dzięki za twój czas. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, nie zapomnij subskrybować i pojaw się na szkoleniach na żywo w środę o 20:00, tutaj na kanale. I jak zawsze, pozostań nieprzeciętny. Cześć!